Jeszcze jakieśmy byli w Grazowcu, zaczęliśmy się niepokoić, co się dzieje z naszymi kolegami, bo mieliśmy prawo korespondowania co miesiąc z Polską. I wszystkie nasze siostry, matki, żony natychmiast się poznawały tam i kiedy ja pisałem Tadek czy Władek, to oni już wiedzieli, o kogo chodzi. I nie wiadomo dlaczego, myśmy otrzymywali wiadomości, a o tych tatkach i Władkach, różnych naszych najbliższych kolegach, nie dostawaliśmy, nie było żadnej wiadomości. Co to mogło być? Myśmy wtedy na to patrzyli optymistycznie, bo mnie się zdawało, że trzymać 4000 oficerów w jednym miejscu stanowi bardzo wielką trudność wyżywienia tych wszystkich ludzi i że nas rozparcelowali do różnych grazowców, to znaczy do różnych takich miejsc, gdzie nas było 40, czy 140, czy 200. I że prawdopodobnie my mieliśmy zorganizowaną jakąś pocztę, gdzie jeszcze tamte miejscowości, które może były dalsze, tej poczty zorganizowanej nie mieli. Ale jak to się przedłużało, jak przecież myśmy dostawali listy i ja miałam rekord, ja miałam 70 listów, które do mnie do Grazowca doszły. Zaczęliśmy się niepokoić, co się z tamtymi dzieje. I zaczęliśmy spisywać wszystkie nazwiska kolegów, których pamiętaliśmy. Było ich około 700, które udało się nam zebrać. I z tym bagażem, kiedy Niemcy zaczęły wkraczać do Rosji, z tymi materiałami przyjechaliśmy do obozu nad morzem, na północy od Morza Kaspińskiego. Sztab był w Buzułku, a myśmy byli w różnych oddziałach, między innymi ja byłem w Tocku wtedy. I widząc to, że nie ma i nie ma tych naszych kolegów, którzy byli całą, jak się mówi po francusku, la charpente, no, całą masą oficerów, która może stworzyć armię. Napisałem do Andersa, który wtedy był w Moskwie, że ja się 20 lat temu zajmowałem poszukiwaniem moich kolegów w Petersburgu, Pietrogrodzie, gdzie właściwie trafiłem do najwyższych władz. Że może ja bym był tutaj odpowiedni, żebym on mi pozwolił te poszukiwania dalej prowadzić, tak jak je prowadziłem 20 lat temu. Anders natychmiast się z tym zgodził i mianował mnie szefem poszukiwań zaginionych żołnierzy i oficerów. I naraz miałem przed sobą ogromne zadanie. Przede wszystkim stworzyłem cały sztab kobiet przeważnie, które spisywały wszystkie nadchodzące wiadomości, których było morze wtedy. A ja zupełnie wypadkowo dowiedziałem się, że w dawnym Orenburgu, to znaczy w Czkałowie, wyniósł się sztab szefa gułagów wszystkich, generała Nasietkina. I nie pytając, nie dziękując, pojechałem natychmiast do Orenburga. I poszedłem do komendanta miasta, prosząc go, by mnie zawiadomił, gdzie mogę się widzieć z szefem gułagu. Na to komendant mnie najuprzejmiej powiedział, że jest zupełne nieporozumienie, że tu żadnego szefa gułagu nie ma i sztabu tego gułagu nie ma, bo on był tajny. A ja nie, bo wyszedłem od niego i zacząłem po wszystkich biurach po drodze chodzić i pytać najprościej. Powiedziałem, że mnie skrywają. I nareszcie jakiś zwyczajny żołnierz mnie powiedział najprościej, no uwaga, jest adres ten i ten. I zupełnie wypadkowo, dzięki, może go by za to powiesili, ale on nawet nie wiedział, że to jest sekret. Pojechałem, poszedłem do generała Nasietkina, który mieszkał w ciepłym, wygodnym mieszkaniu jednego z domów Czkałowa, szkołowa. I zastałem moment, kiedy rozdawano między sobą dodatki żywnościowe dla wszystkich jego urzędników. Widziałam taką panienkę, która to dzieliła z wielkim smakiem i nawet były tabliczki czekolady. No i zostałem przyjęty u generała. Generał Nasietkin był taki gruby typ, zupełnie podobny do generałów z czasów carskich. To doskonałego materiału mundurze. I przyjął mnie tylko dlatego, że miałem list, naturalnie przeze mnie samego napisany, ale podpisany przez Andersa, który wtedy był szalenie ceniony, bo właśnie on tworzył tę armię, która z armią rosyjską miała się bić przeciwko Niemcom. I był początek listu z rozkazu Stalina. Generał Anders polecił mi przyjechać tutaj i dowiedzieć się, etc., etc. Już to same słowo rozkazu Stalina znaczyło wszystko. Podczas, kiedy z nim rozmawiałem, zauważyłem, że miał nad głową ogromną mapę, gdzie wszystkie centra obozów były gwiazdkami świetlnymi naznaczone. Także ja, rozmawiając z nim, patrzałem, gdzie te wszystkie obozy są. I największa ilość był Wierchojańsk, Kołyma, daleka północ, północ wschodnia Syberii. Powiedziałem mu, że o tych trzech obozach, w których byli nasi koledzy, i że w tych trzech obozach te trzy obozy zostały zlikwidowane w 1940 roku i ci ludzie, nasi koledzy, poza drobną grupą około 140 ludzi, nie mamy żadnych o nich wiadomości, a to są kadry specjalistów wojskowych, które zostały wywiezione. Na to mi Nasietkin powiedział, że on o tym nie może nic powiedzieć, bo w 1940 roku jeszcze nie był dowódcą gułagów, ale że to wszystko zbada i prosi mnie, żebym przyszedł za dwa dni i mi informacje dokładne co do tego poda. Był ogromnie życzliwy, ogromnie sympatyczny, bo ten Stalin mu dźwięczał w uszach. I jeszcze ja wtedy pamiętam, nie wiem, nie wątpię, żebym jemu to powiedział, ale kiedy Anders był u Stalina razem z generałem Sikorskim, to mówił, że wszyscy Polacy w obozach muszą być oddani, a jeżeli któryś z dowódców tych obozów nie wykona tego, my ich będziemy łamać. A to coś znaczyło w Rosji. No i wyszedłem z dobrą nadzieją, że może jakieś wiadomości otrzymam. I na drugi dzień, czy na trzeci, poszedłem znowu do szefa gułagu, do tego grubego generała, który przyjął mnie niesłychanie chłodno, wprost niechętnie. Powiedział, że prosi, żebym listy tych setki i setki nazwisk, które miałem ze sobą, zaginionych oficerów z tych obozów, jemu oddał, ale nic mi powiedzieć więcej nie może i ja mogę tylko o tym się dowiedzieć w Moskwie. Wyszedłem z figą, nic, naturalnie żadnej listy jemu nie dałem, bo miałem te listy, którą chciałem przekazać o wiele wyżej. I wróciłem do Tocka. Manach, bez butów, którzy wszyscy wyglądali jak starcy. To byli wszystko ludzie, którzy z obozów przychodzili. I każdy z nich miał jeszcze listę Polaków, o których błagał, żeby żądać, żeby ich wypuścili, bo to są jego koledzy, którzy nie zostali jeszcze wyciągnięci. I tu generał Anders nie żałował żadnego czasu czy chwili. Natychmiast wysyłał do tych obozów telegramy poparte NKWD, które o tym wiedziało, bo był ten rozkaz Stalina, I wtedy zawsze stamtąd ci ludzie przychodzili. Ale co było dziwne, że u wszystkich pytałem, dając im garść nazwisk naszych kolegów. I ani jeden z tych kolegów nie był, nie było go nigdzie. Nikt nie wiedział, gdzie oni są. Otóż, jak wróciłem do Buzułka, to się dowiedziałem, Anders mi powiedział, że byli u niego szefowie NKWD, którzy byli przy armii naszej i zwrócili uprzejmą uwagę, że to się tak nie robi, że ja absolutnie nie mam żadnego prawa rozmawiać z wyższymi władzami gdziekolwiek, jeżeli nie z najwyższymi, z rozkazu generała Andersa. Anders na to zareagował tak, jak on zawsze na takie rzeczy zareagował, bardzo podziękował, to dobra uwaga, i dlatego ze zbyczy wysyłam Dzisiejszewskiego zaraz do Moskwy, gdzie są najwyższe władze. Nie mogli nic powiedzieć. No i od tego czasu zaczęło się moje przygotowanie do wyjazdu do Moskwy. Pociągi do Moskwy chodziły w zupełnie nierówny sposób i bardzo rzadko. Ta ogromna stacja była przepełniona ludźmi, którzy tu już od tygodni czekali, cywilów zwyczajnych, którzy chcieli tam jechać. Tam była jakaś kobieta, która wariowała, jakiś człowiek, który krzyczał. Ja nie mogłem dochodzić, była taka mała klitka, w której ja mogłem siedzieć, bo tu się przez te stacje zbiegali się wszyscy Polacy, oficerowie i żołnierze, którzy szli do nas, do armii. Więc nam zostawili taką klitkę i ja siedziałem tam i czekałem. 3 noce przeczekałem, aż nareszcie trafiłem. I to szczęściem. Trafiłem tam dlatego, że misja angielska jechała właśnie do Moskwy i jeden z tych Anglików, który był troszkę w kontakcie z nami, mnie zaprosił, żebym trafił do wagonu angielskiego, do wagonu dla Anglików. Więc pojechałem z nimi razem i miałem zadziwiające uczucie kontrastu sposobu traktowania mnie przez Anglików, którzy zresztą prawie nie mogli się ze mną dogadać, bo 3 słowa może mówił po francusku, ja nie mówiłem po angielsku, ale przyjęli mnie natychmiast jako kolegę sojusznika. I widziałem, że mogę być traktowany nie jako podejrzana figura. I tak przyjechałem do Moskwy. I wtedy zaczęło się moje staranie. Miałem 2 listy do Reichmana i do Żukowa własnoręczne Andersa, które musiałem do rąk własnych je oddać. I tu się zaczął taniec. Wybrałem się do NKWD, do centrali NKWD, gdzie chciałem powiedzieć właśnie, że mam ten list, jak muszę się dostać. Pozwolono mi tam wejść przez jakieś dość zabłocone, brudne wyjście. Zupełnie to nie było główne wyjście. I wprowadzono mnie do takiego byłego saloniku. Bo widać było jeszcze z mebelków, że to był taki typowy salonik burżujski sprzed wojny, gdzie siedziała grupa ludzi godzinami czekając. Tam przychodzili ludzie, którzy się dowiadywali, czy ich syn, czy ich mąż żyje i co się z nim dzieje. I ja widziałem to, jak ci starzy ludzie podchodzili do okienka i tam takim szczekiem odpowiedzieli: da, żyw. I koniec. Po jakimś czasie ja zostałem wezwany. Taki zdrowy, młody, sympatyczny policjant mnie przyjął. Jak ja mu dałem, przekazałem, że muszę widzieć Reichmana czy Żukowa i że bo muszę mu we własne ręce podać listy, aż się zaśmiał, że nie ma żadnej mowy. Pan błaskawie mnie te rzeczy da, już potem pan będzie czekał. No i na tym się skończyło, że oddałem i znowu czekałem. To znaczy znowu wracałem i wracałem, czy i kiedy mogę tych ludzi widzieć. Już mi się ten salonik wytworny był dobrze znajomy. I nareszcie przyszedł do mnie taki z baranią czapką, taki dość tłusty, mały Moskal. No i on, wyszliśmy z nim razem i on mnie zaprowadził do głównego wejścia, które było wspaniałe. Były czerwone dywany, były ogromni żołnierze z tymi spiczastymi czapkami i z takimi płaszczami do kostek. I te lifty, którymi się jeździło. No dobrze, wsadzili mnie do takiego liftu i pojechałem na pierwsze czy na drugie piętro. Korytarze, potem jeszcze były windy, które prowadziły wyżej. No i nareszcie znalazłem się w poczekalni generała Reichmana. Nie czekałem długo. Reichman jest bardzo taki wytworny pan. I przy nim drugi człowiek siedział cały czas przy nim. Reichman mnie przyjmuje i ja jemu daję nie tylko list generała Andersa do nich, ale cały tekst mego memoriału o tym, o co mi chodzi. Reichman otworzył go i przy mnie dobrze wytemperowanym ołówkiem prowadził każdy wiersz po kolei. Najprościej, żeby mi pokazać, że on z całą uwagą te rzeczy czyta. I potem powiedział mi, że przekaże to wyżej, żebym czekał. I powiedział mi, że on sam w tych sprawach, nie o tych sprawach nic nie wie, bo to nie jest jego dział, ale z przyjaźni dla Wojska Polskiego i dla generała Andersa, którego jest przyjacielem, bo to wszystko natychmiast zrobili się przyjaciele, dowie się o wszystko, co to chce. Więc wyszedłem stamtąd z nadzieją znowu, że generał Reichman mnie jakieś informacje da. I wtedy czekałem jakieś 3 dni, 4 dni. Do bólu oczu czytałem książki i czekałem. I raz o 3 w nocy, czy 2 w nocy dostałem telefon. Telefon od Reichmana. Zupełnie z innym głosem, nie takim drewnianym głosem, który on mówił, rozmawiał ze mną wtedy, ale tak jakby, że niesłychanie mi jest żal, proszę pana, nic nie udało mi się dowiedzieć dotychczas, a ja mam nagły wyjazd, muszę wyjechać gdzieś na Bliski Wschód, ale proszę pana, niech pan będzie spokojny, niech pan się zwróci do Wyszyńskiego, który jest teraz w Kujbyszewie, i on panu wszystko może informacje. A ja przecież wszystko to wiedziałem. U Wyszyńskiego ambasador Kot był 8 razy, przypominając mu zawsze te same rzeczy. Potem było spotkanie ze Stalinem. To wszystko było zupełnie bójda. On najprościej powiedział, proszę pana, więc prosił, aby niech pan się u nich dowie, życzę panu, może pan tu zostać ile chcąc, może pan wyjechać zaraz, rozporządzę się, żeby panu dali coś na drogę, bo ja już należałem do nomenklatury wtedy. I na tym się urwało. I konserwy jakieś na drogę, bo już wojsko było przerzucone pod Taszkent. Nareszcie dotarłem tam. Zameldowałem się natychmiast u Andersa. Anders mnie przyjął i bardzo mnie jedna rzecz zdziwiła. Zupełnie się nie zdziwił, że ja nic nie przywiozłem, że przywiozłem tylko milczenie. Powiedział: mój kochany, ja już jestem przekonany, że nasi koledzy nie żyją. Traktuję ich jako kolegów, którzy zginęli w bitwie. I na tym się moje poszukiwania skończyły.